Czytanie z Księgi Sędziów. W Sorea, w pokoleniu Dana, żył pewien mąż imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie, mówiąc jej: oto teraz jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się, nie pij wina ani sycery, nie jedz nic nieczystego. Oto poczniesz i porodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, gdyż chłopiec ten będzie Bożym Nazyrejczykiem od chwili urodzenia. On to zacznie wybawiać Izraela z rąk filistyńskich. Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina ani sycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazyrejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Urodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch Pana zaś począł na niego oddziaływać. Oto słowo Boże.
Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Będę opiewał chwałę Twoją, Boże. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Będę opiewał, bo Ty, o Boże mój, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od lat młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin i od łona matki moim opiekunem. Będę opiewał, opowiem o potędze Pana, będę przypominał tylko Twoją sprawiedliwość. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę opiewał, alleluja, alleluja, alleluja. Korzeniu Jessego, który stoisz jako sztandar narodu, przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać.
Alleluja, alleluja. Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abijasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś posunęli byli w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, Jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie, już w łonie matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł i nie mógł do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem jego żona Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez 5 miesięcy, mówiąc: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, w pierwszym dniu rekolekcji mówiliśmy na temat potrzeby nawrócenia i dlaczego ono jest tak ważne, ponieważ my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby być z naszym Ojcem w niebie. I dlatego też jesteśmy zaproszeni do nawrócenia, abyśmy mogli to niebo odziedziczyć. Wczoraj również mówiliśmy na temat grzechu, że on jest tą najgłębszą śmiercią, że on wykorzenia cię z miłości, pozbawia cię miłości, że bez miłości żyjemy w piekle. I dlaczego Pan Bóg nam w czasie tych rekolekcji daje takie słowo? Ponieważ chce dać tobie i mnie poprzez wezwanie do nawrócenia, poprzez objawienie tej prawdy o grzechu, chce dać tobie i mnie doświadczenie swojej miłości. I dzisiaj wielu z was mogło już tego doświadczyć lub doświadczy za chwilę, tego pocałunku Pana Boga w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy Jezus Chrystus wszystkie nasze grzechy bierze na siebie. Bierze na siebie dlatego, że nas kocha. Ale jak myślicie, dlaczego Pan Bóg to wszystko robi dla nas? Żebyśmy się chełpili tym? Żebyśmy wpadli w jakieś samozadowolenie? Nic z tych rzeczy. Pan poprzez to doświadczenie pragnie, abyśmy my poprzez swoje życie dawali świadectwo Jego miłości wobec tych, którzy jeszcze Go nie spotkali. Bo to jest najważniejsza misja Kościoła. Nieść dobrą nowinę o miłości do grzesznika, do tych, którzy jeszcze Jezusa w swoim życiu nie spotkali. Moi drodzy, Pan Bóg nie powołał nas do Kościoła dlatego, że jesteśmy lepsi od innych. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, dlaczego Pan Bóg nas powołał do swojego Kościoła. Jesteśmy lepsi od niewierzących? Jesteśmy lepsi od innych wyznawców, innych religii? Jacyś tacy nadsuper po prostu? Nie, Pan powołał nas do swojego Kościoła dla pewnej misji. I kiedy umrzemy, kiedy staniemy przed Nim, to On zapyta, jak wypełniłaś, jak wypełniłeś tę misję? Co uczyniłeś ze swoim chrztem? Zobaczcie, że chrzest, poprzez który zostaliśmy zanurzeni w śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, to jest to ziarno, które zostało złożone w Twoje i moje życie. Ale to ziarno może przynieść owoce lub nie. I bardzo ważną rzeczą jest słuchanie Słowa Bożego, żeby to ziarno mogło wzrastać. Bo święty Paweł mówi bardzo wyraźnie, że wiara rodzi się ze słuchania. I jeśli słuchasz Słowa Bożego, to Pan rzeczywiście prowadzi cię do wiary dojrzałej, ale możesz słuchać tego świata. I tak naprawdę wierzysz temu światu. Dlaczego to posłuszeństwo Słowu jest tak ważne? Abyśmy rzeczywiście wypełnili tę misję, do której nas Pan powołuje. Moi drodzy, a jak wypełnić tę misję? Jak doprowadzić do spotkania z Jezusem tych, którzy już w Niego nie wierzą? Jak to zrobić? Gdzie można spotkać Jezusa? Powiedzcie mi. Czy jest jakaś rzeczywistość, która prowadzi do spotkania z Jezusem, ale nie zakłada najpierw wiary? Ja kiedy pytam dzieci lub młodzież, gdzie można spotkać Jezusa, to oni odpowiadają w modlitwie. To prawda, ale żeby się modlić, to co trzeba mieć? Wiarę. Inni mówią, no to Jezusa możemy spotkać w kościele. To prawda. Ale żeby spotkać Jezusa w kościele, co trzeba mieć? Wiarę. Inni mówią, no można spotkać Jezusa w cierpiących. To prawda, ale tu już trzeba mieć super wiarę. Bo są tacy, którzy, kiedy przychodzi cierpienie, właśnie odchodzą. Wątpią w miłość Pana Boga. Gdzie można spotkać jeszcze Jezusa? Inni mówią, w biskupach, kapłanach, w ich posłudze. To prawda, ale to już trzeba mieć nad super wiarę, nie? Jak często rozmawiacie o duchownych, to jak, nie? Ale mają samochody, co? Ale im się dobrze powodzi. Popatrzcie na tego franciszkanina. Bieda mu nie doskwiera. Nie? Różne rzeczy mówimy. Trzeba mieć naprawdę wiarę. A ja wam dzisiaj zadaję pytanie. Ale czy jest jakaś rzeczywistość, która wiary nie zakłada, ale do niej prowadzi? Jest. Wspólnota chrześcijańska. Wspólnota chrześcijańska, która żyje w pokorze, w prostocie, w uwielbieniu, w przebaczeniu, w miłości, która daje znaki tej miłości wobec innych. No i teraz rodzi się pytanie, czy my taką wspólnotą jesteśmy? Ja mam zawsze z tym problemy. Ile wiernych ma wasza parafia? 11 tysięcy, nie? Znacie się wszyscy? Znacie się wszyscy? Zobaczcie na pierwotny Kościół. Pierwotny Kościół to były małe wspólnoty. I być w pierwszych czasach, w tych pierwszych wiekach chrześcijaninem, to była naprawdę trudna sprawa. Bo apostołowie nie obiecali zdrowia, pieniędzy, kariery tym, którzy wybrali Jezusa. Co więcej, chrześcijanie byli skazywani na śmierć, na tortury. Myślę, że wielu z was czytało Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Piękny opis męczeństwa pierwszych chrześcijan. I zobaczcie, jaka była postawa tych chrześcijan, kiedy byli prześladowani, kiedy byli paleni na stosach, krzyżowani. Śpiewali psalmy, śpiewali hymny pochwalne. Ja myślę, że wielu pogan, wielu Rzymian, którzy byli tego świadkami, chwytało się za głowę i mówili, co za idioci, co za wariaci. Co oni robią? Przecież powinni nas przeklinać za to, co my im teraz serwujemy. A oni się modlą do swojego Boga i wychwalają Go. Ale myślę, że wśród tych wielu gapiów byli ludzie, którzy mówili, ale skąd oni mają taką siłę, żeby w tym momencie najtrudniejszym, podczas tej męczarni, skąd oni mają tę siłę, że potrafią błogosławić swojego Boga i nas nie przeklinają? Kto im dał taką siłę, taką moc? I wtedy padała odpowiedź, Jezus Chrystus. I wielu z nich przyjmowało wiarę w Jezusa, widząc świadectwo życia tych chrześcijan. To było to, co pociągnęło ich do Jezusa, o którym może nawet już nic wcześniej nie słyszeli. I nie wiem, czy wiecie, ale pierwotny Kościół wcale nie spieszył się z udzielaniem sakramentu chrztu. W pierwotnym Kościele była taka instytucja, trwała ona kilka lat, nazywała się katechumenatem. I ci, którzy zostali pociągnięci przez Pana Boga do wspólnoty Kościoła, najpierw przychodzili i słuchali Słowa Bożego, bo Słowo rodzi wiarę. I Kościół po pewnym czasie badał ich serce, sprawdzał, czy rzeczywiście to Słowo w ich życiu owocuje. To znaczy, jeżeli był cudzołożnikiem,
to czy nadal cudzołoży, czy nie? Był złodziejem, czy nadal kradnie, czy nie? I uwieńczeniem tego procesu, który trwał kilka lat, tego procesu nawrócenia, był chrzest. Ale Kościół nie moralizował, Kościół nie mówił, musisz być taki czy owaki. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę podczas tego rekolekcji. Ja ani razu nie powiedziałem do was, że musicie cokolwiek zrobić. I ani razu nie powiedziałem do was, że musicie się postarać być lepszymi, być chrześcijanami, katolikami. Nic takiego nie powiedziałem. Ponieważ opierając się tylko na sobie, nie jesteśmy w stanie dojść do takiej postawy. Tylko Jezus Chrystus może nas uzdolnić. I zobaczcie, również i dzisiaj, w XXI wieku, są tacy bracia i siostry, którzy mają taką wiarę, jak ci pierwsi chrześcijanie. Ja cały czas mam przed oczyma obraz tych chrześcijańskich koptów z Egiptu. Pamiętacie? Tych 20 kilku mężczyzn. Cały czas mam obraz ich przed sobą. Przecież mogli zrezygnować, mogli zwątpić w Jezusa. A oni nie zwątpili. Mogli pójść do swoich żon, do swoich dzieci. I nie poszli. I zostali zamordowani przez islamistów. Męczennicy. XXI wiek. Albo ten ksiądz francuski, pamiętacie? Staruszek, który odprawiał mszę i podczas Eucharystii został okrutnie zamordowany. Był już sędziwym staruszkiem. Przypuszczam, że przygotowywał się do tego momentu przejścia do domu ojca, ale chyba nie przypuszczał, że to dokona się w taki sposób, że umrze jako męczennik i nie zwątpił, nie uciekł. Kto mu dał takiego ducha? Kto tym męczennikom dał takiego ducha? Kto ich do tego uzdolnił? Pytam was, bylibyście w stanie oddać swoje życie dla Jezusa Chrystusa? Bylibyście w stanie? Jesteście gotowi na męczeństwo? Ja na dzień dzisiejszy nie jestem. Ale to Duch Święty jest tym, który uzdalnia. I to jest misja Kościoła. Podstawową misją jest głoszenie Ewangelii. Kościół nie jest zwolniony z ewangelizacji. Również świata islamu. Myślicie, że Panu Bogu coś się wymknęło w historii świata? Myślicie, że Bóg nie kieruje światem? Kieruje. I daje nam konkretne znaki. Ale dzisiaj jest ogromne niebezpieczeństwo, które dotyka Kościół, czyli nas. Że my bardzo często, przychodząc na liturgię, jesteśmy konsumentami kultu i nic więcej. Czy taki Kościół może ewangelizować? Kiedy przychodzisz na Eucharystię, załatwić swoje sprawy z Panem Bogiem. Przychodzisz z gotowymi projektami na twoje życie. I Bóg musi zrobić wszystko tak, jak ty chcesz. Musi dać ci zdrowie, pieniądze, pracę, spokój w rodzinie. I przychodzimy do Boga z takimi projektami, nie pytając Go zupełnie, jaka jest Jego wola w stosunku do nas. I dlatego Pan Bóg daje doświadczenia nie tylko nam, te osobiste, ale całej wspólnocie Kościoła, abyśmy powrócili do pierwotnej gorliwości, tej apostolskiej. Ale ja kiedy mówię o Kościele, nie myślę o tym pięknym budynku. O pierwszych wiekach w ogóle nie było kościołów jako budynków. Chrześcijanie gromadzili się w domach na Eucharystii. Gromadzili się w domach, kiedy wyrzucono ich z synagog. Tu chodzi o żywy Kościół. No i teraz kolejne pytanie. Czy my naprawdę tym żywym Kościołem jesteśmy? I Pan Bóg przewidział dla nas współczesnych Sobór Watykański II, poprzez który Duch Święty powiedział Kościołowi, że ma być wspólnotą wspólnot, że parafia ma być wspólnotą wspólnot. Że my dzisiaj musimy robić to, co pierwsi chrześcijanie robili w katechumenacie. Musimy podążać drogą, która prowadzi nas do wiary dojrzałej. Bo można mieć niedojrzałą. I uwaga, bo my mylimy religijność z wiarą. I za chwilę wam tu wyjaśnię, o co chodzi. Człowiek z natury jest religijny, rozumiecie? Z natury. Albo wierzy w jakieś bóstwo, albo w pieniądze, ale wierzy w taki sposób, że ta rzeczywistość, której oddaje serce, to bóstwo, ten Bożek, można powiedzieć, ma pełnić moją wolę. Często mówimy modlitwę Ojcze Nasz, nie? Tam są jakie słowa? Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie wiem, czy mam się narażę. Nie narażę, ale nasze życie bardzo często mówi inne słowa. Bądź wola moja w niebie i na ziemi. Bądź wola moja. Rozumiecie? Religijność naturalna polega na tym, człowiek z natury jest religijny, gdzieś musi ulokować swoje serce, uczucia i religijność ma być na twoich usługach. I chrześcijaństwo nie ma żadnego związku z takim typem religijności. Bo w religijności jest tak, że to człowiek idzie do bóstwa, do Bożka. A w chrześcijaństwie to Bóg przychodzi przez Jezusa Chrystusa do mnie, do ciebie. I mieć wiarę, to znaczy mieć ducha Jezusa Chrystusa. To znaczy mieć mentalność Jezusa. Być dojrzałym w wierze, to znaczy kochać nieprzyjaciół. Oddać życie za wroga. Być dobrym dla niedobrych. Bo Jezus mówi bardzo wyraźnie w Ewangelii, że nic wielkiego nie czynią ci, którzy czynią dobro wobec tych, którzy są dobrzy dla nich. Jezus mówi do swoich uczniów i poganie tak czynią. W kazaniu na górze mówi, macie błogosławić waszych prześladowców. To się łatwo mówi, nie? Tego nie możesz sobie wypracować. Dlatego Kościół potrzebuje powrotu do źródeł. Potrzebujemy wspólnot, w których jest bardzo głęboka formacja, słuchanie Słowa Bożego. Tu nie chodzi o jakiś aktywizm parafii. Tu nie chodzi o grupy adoracji księdza. Bo można być bardzo zaangażowanym w życiu parafialnym, w pewne formy aktywności zewnętrznej. Ja nie mówię, że to jest złe, ale można nie słuchać Słowa Bożego. Być bardzo religijnym i niekoniecznie wierzącym. Czy przyjmujesz to Słowo, które daje Jezus, czy nie? I zobaczcie na dzisiejszą Ewangelię, na Zachariasza. Kim był Zachariasz? Był kapłanem. I ewangelista mówi, że był bardzo pobożnym człowiekiem, sprawiedliwym, wypełniał prawo. I w momencie, kiedy przychodzi do niego anioł, zwiastuje mu dobrą nowinę, co przeżywa Zachariasz? Wątpliwości. Wątpliwości. Tak mocny człowiek ma wątpliwości. I mówi anioł, dlatego, że nie uwierzyłeś, będziesz niemy. Nie będziesz mógł nic powiedzieć. I moi drodzy, my potrzebujemy Kościoła jako wspólnoty, który będzie nas prowadził do wiary dojrzałej. To jest naprawdę najważniejsze. Nie wiem, czy to odkrywacie. Już nie wystarczy przyjść tylko na mszę w niedzielę. Bo mamy pełnić misję, do której nas powołał Jezus. I jeżeli chwycisz się słowa Jezusa, jeżeli będziesz temu słowu posłuszny, to doświadczysz na sobie, jaką moc ma to słowo. Będziesz zupełnie inaczej postrzegał swoje życie, swoją historię. Pan Bóg da ci światło, zrozumienie tego wszystkiego, co na ciebie przychodzi i będziesz mógł się dzielić tym. Bo ewangelizacja, do której jest wezwany Kościół, nie polega na nawracaniu siłą, ale na głoszeniu Chrystusa. Idziesz i głosisz, mówisz, co Bóg zrobił w twoim życiu i zostawiasz drugiego w wolności. Pamiętacie świętego Pawła, który występował w Atenach na Areopagu, kiedy głosił Ewangelię i kiedy mówił o Chrystusie zmartwychwstałym, Grecy się uśmiechnęli, powiedzieli, posłuchamy cię innym razem. Nie chcieli go słuchać, wielu odeszło. Ale były pewne kobiety, które usłyszały to słowo. Było ono potrzebne tym kobietom i przyjęły wiarę. Bo w Kościele naprawdę nie chodzi o to, żeby były nas miliardy. Gdyby tak miało być, to Chrystus powinien powołać 12 milionów apostołów, a powołał 12. I jakie miał z nimi problemy? To jest ta misja Kościoła, do której ty jesteś wezwany i ja. I mogę wam powiedzieć, że ja w swoim życiu naprawdę doświadczyłem, że Kościół mnie nie oszukuje, że Słowo Boże głoszone w Kościele mnie nie oszukuje. Bo też trzeba pamiętać, że Pismo Święte nie jest do własnej interpretacji, ale że klucz do interpretacji Słowa Bożego ma Kościół. Ma Kościół. I dlatego tak ważne jest posłuszeństwo Kościołowi. I demon, który chce nas wszystkich skłócić, który chce zniszczyć Kościół, w co najpierw uderza? W jedność. Najpierw w jedność małżeństwa, rodziny, wspólnoty parafialnej, diecezji i całego Kościoła. Chce nas skłócić ze sobą. Chce nam zabrać ducha. Ale kiedy pójdziesz za Jezusem Chrystusem, doświadczysz zupełnie czego innego. I pozwólcie, że podzielę się takimi swoimi dwoma doświadczeniami. Tutaj jak byłem na rekolekcjach ojca Pio, to wiem, że mówiłem o tym, ale jest was trochę więcej. Mogę powtórzyć. Pamiętacie, w niedzielę mówiłem o tym, że jako katecheta pochowałem kilku swoich uczniów. Ale również wspomniałem, że w tej grupie młodych ludzi była moja siostra rodzona, która nie doczekała matury. ponieważ w mojej rodzinie było tak, że moja mama później wyszła za mąż, miałem ojczyma i z tego ich związku czwórkę rodzeństwa, dwóch braci i dwie siostry. I z tą moją najmłodszą siostrą byłem bardzo związany, kiedy pracowałem w Darłowie, zaraz po święceniach, to ona przyjeżdżała do mnie, tam zaprzyjaźniła się z innymi młodymi ludźmi. I tak się złożyło, że któregoś dnia zmarła taka Beatka, która też nie doczekała matury, była koleżanką mojej siostry. Moja siostra przyjechała na jej pogrzeb, nie wiedząc, że rok później będziemy na jej pogrzebie. I to było tak, że któregoś wieczoru otrzymuję telefon, a to był dla mnie bardzo ważny czas, ponieważ ja w pewnej parafii głosiłem Słowo Boże, katechezy i byłem przed bardzo ważną katechezą, najważniejszą. I wtedy dostaję wiadomość od mojej cioci, że słuchaj, twoja siostra zginęła tragicznie. No to rzeczywiście nogi mi się ugięły. I pamiętam, jak jeden z moich braci w klasztorze powiedział, słuchaj, tylko jak pojedziesz do mamy, to proszę cię, nie moralizuj. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy moralizować. Na przykład ktoś przychodzi do ciebie z bardzo trudnym doświadczeniem, a ty mu mówisz, słuchaj, nie przejmuj się, nic się nie stało, pomódl się trochę, wszystko będzie okej. No, łatwo mówić, bo ciebie to nic nie kosztuje. Powiedzieć matce, nic się nie stało, twoja córka zginęła, nic się nie stało, jakoś to będzie. Ja rzeczywiście, kiedy pojechałem do domu rodzinnego, nie moralizowałem, ale nie zapomnę jednego z moich wujków, który powiedział, słuchaj, nie mów mi nic o waszym Bogu. Ja waszego Boga nie rozumiem, bo normalną rzeczą jest, że córka chowa matka, a nie matka córkę. Ten wujek też nie doczekał starości, ale miał wielką łaskę pojednania się z Bogiem. Mam nadzieję, że z tego skorzystał. Jak to było z tą śmiercią mojej siostry? Otóż wracała od swojego chłopaka wieczorem. Zachowała wszystkie przepisy ruchu drogowego. Przychodziła na zielonym świetle, przeprowadzając rower. Jechał kierowca samochodem, tirem. Jechał za szybko i zabił ją na miejscu. I pamiętam, jak rozmawiałem z pewnym księdzem, który dosłownie kilka dni wcześniej młodzieży, a wśród nich mojej siostrze, głosił rekolekcje szkolne. I opowiadał pewną historię o chłopaku z pewnej parafii, który był w kościele, skorzystał z sakramentu pokuty i pojednania, wychodząc z kościoła, został potrącony i zginął. I ten ksiądz nie wiedział, że mówi proroctwo, że za kilka dni to stanie się wśród tej młodzieży, do której on mówił te rekolekcje. I w moim domu było ogromne poruszenie. Ale Pan Bóg nas nie zostawił. I Pan Bóg z tej śmierci wyprowadził niesamowite dobro. Wystarczy tylko uchwycić się Słowa Bożego. Modliliśmy się całą rodziną, pytając Pana Boga, jak mamy rozumieć tę sytuację. I Pan Bóg pomógł nam poprzez słowo z Ewangelii. Już nie pamiętam, którego ewangelisty. Pamiętam tylko, że to było słowo, kiedy Jezus zmartwychwstały, przychodzi do swoich uczniów i mówi, nie bójcie się, pokój wam, ja jestem, ja żyję. I bardzo mi to słowo pomogło. I w moim domu dokonała się rzecz przedziwna. Moja mama, cała rodzina przebaczyła temu kierowcy, który to uczynił. I mama nie wniosła sprawy do sądu, tylko prokuratura. I mama pozwoliła, żebym na pogrzebie mojej siostry powiedział, wiedząc, że ten człowiek jest, żeby się nas nie bał, że mu przebaczamy. I później dowiedziałem się, że te wszystkie wydarzenia miały ogromny wpływ na tego człowieka, i że dzięki tym wszystkim wydarzeniom on się nawrócił. I wyobraźcie sobie, że później przyjeżdżał do mojej mamy na herbatę. Zabójca przyjeżdżał na herbatę. I myślicie, że to można tak wszystko po ludzku w sobie wypracować i dojść do takiej postawy? Tak po ludzku, tak po prostu? Ja w tym widzę wielkie działanie Pana Boga. I wiecie, co mi wtedy Pan Bóg pokazał? Mimo, że jako brat bardzo cierpiałem i tęsknię nadal za moją siostrą. Pamiętam pogrzeb mojej siostry. Przewodniczył temu pogrzebowi, może znany niektórym z was, ojciec Janusz Jędryszek. Był tu kiedyś proboszczem w parafii Podwyższenia Krzyża, teraz jest pustelnikiem. I na Eucharystię pogrzebową, wiecie, jaką Ewangelię wybrał? O wskrzeszeniu córki Jaira. I wtedy, kiedy ja słuchałem tej Ewangelii, nie mogłem tego zrozumieć. Ja w duchu sobie myślałem, co ty robisz? Dlaczego wybrałeś taką Ewangelię? Co, wskrzesisz teraz moją siostrę z martwych? Ale podczas homilii ojciec Janusz mówi, My dzisiaj nie prosimy Chrystusa, aby wskrzesił Ewę, tak miała na imię moja siostra, z martwych. Bo Chrystus już zmartwychwstał i nie trzeba wskrzeszać zmarłych. I ja odkryłem poprzez te wszystkie wydarzenia, że nieraz Bóg musi w cudzysłowie zabrać życie fizyczne, żeby drugi nie stracił życia wiecznego. Rozumiecie? Żeby nie stracił życia wiecznego. Świętej pamięci ojciec Adam Piecuch Paulin swego czasu w jednym z programów telewizyjnych powiedział bardzo mocne słowa. Myślę, że wielu religijnych, niekoniecznie wierzących, te słowa mogły zgorszyć. Wiecie, co powiedział ten kapłan? Że zabić milion ludzi to jest nic w porównaniu do tego, aby jednego człowieka pozbawić zbawienia, życia wiecznego. Ale kiedy możemy przyjmować takie doświadczenia? Wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele, rozumiecie? We wspólnocie. Kiedy słuchamy słowa, to słowo może nas uzdolnić tylko do tego typu postaw, których nie można w sobie wypracować. I na zakończenie drugi taki przykład, też z życia wzięty, jak ważne jest to posłuszeństwo Słowu Bożemu. Bracia i siostry, ja naprawdę zachęcam was, nie wiem, co jeszcze mam zrobić. Słuchajcie Słowa Bożego, w waszej parafii macie te możliwości. Są różne katechezy, wiem, że jest też droga neokatechumenalna. Nie będę ukrywał, ja jestem z nią związany. Nie mogę tego ukrywać, bo bym kłamał. Bo Pan Bóg naprawdę chce uczynić z nas żywy Kościół. I ten przykład jest następujący. To mój uczeń, który miał trudną historię, ale później też wszedł właśnie do wspólnoty. Pan Bóg go powołał do pewnej wspólnoty. Ożenił się też z dziewczyną takiej głębokiej wiary. I przez wiele lat nie mieli dziecka. Przez wiele lat zabiegali o to dziecko, ale byli wierni Panu Bogu. Nie wchodzili w żadne in vitro, w żadne inne jakieś tam sprawy. Wierzyli, że Pan Bóg ich nie zostawi. I nie zostawił. Dzisiaj mają syna. Syna wyczekiwanego, upragnionego. Dlaczego o tym mówię? Bo Bóg nas nie zostawi, ale nie oznacza, że będzie pełnił Twoją i moją wolę. Nie oznacza, że będzie spełniał Twoje pragnienia. Bóg wysłuchuje wszystkich naszych modlitw, wszystkich, ale daje to, co jest nam najbardziej potrzebne, dlatego że nas kocha i wie, w którym momencie to dać i kiedy to dać, w jaki sposób to dać, ale też wie, że niektóre rzeczy wcale nie są dla nas dobre, chociaż my myślimy, że są dobre. I wtedy, kiedy będziesz w Kościele, kiedy będziesz we wspólnocie, która prowadzi do wiary dojrzałej, Pan Bóg będzie ci pomagał w odkrywaniu tego. Skorzystajmy z tego, co Pan nam daje. Tego mam życzę na zakończenie tych rekolekcji. Żebyście spotkali Jezusa Chrystusa, który przychodzi. I żebyście również swoim życiem dawali świadectwo wobec tych, którzy w Niego nie wierzą. Nic na siłę, ale dając świadectwo w pokorze i w prostocie. Odwagi, bracia i siostry. Rekolekcje się kończą, ale nie kończy się chrześcijaństwo. Nie kończy się miłość Pana Boga. Nie wyczerpuje się Jego słowo. Ale zły będzie atakował. Macie to jak w banku. Ale też nie załamujcie się. Kiedy upadniesz, idź do Jezusa. Oddaj Mu to wszystko. On cię podźwignie. Bo Pan szaleje z miłości do nas. Odkrywacie to? Szaleje z miłości do nas. Jego miłość jest szaleńcza i nigdy się nie skończy. Amen.